Wszyscy są bardzo gościnni, każdy chce nas poczęstować, obojętnie co ma tam ugotowane, to po tym, czym jest się ugoszczonym, bardzo łatwo jest się zorientować, w jakiej sytuacji ta rodzina jest. Wszystkie dzieci są sprawdzane, czy mają czyste ręce, paznokcie i krótkie i ścięte, i czy włosy są odpowiednio obcięte, czy jest rzeczywiście każdy z nich w czystym mundurku. Tak jest i do szkoły oczywiście trzeba przyjść czystym. Jeśli nie, często jest pogadanka z dyrektorką, z czego to wynika.
Musimy sobie pomagać.
Też nie chodzi o to, że wszyscy muszą się interesować czy Afryką, czy Kenią, ale myślę, że w każdym z nas jest taka potrzeba wspierania, dzielenia się z innymi ludźmi, więc chcemy spełnić te podstawowe potrzeby, czyli to, żeby w brzuchach nie burczało i żeby dzieci mogły się skupić na nauce.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Z okazji przypadającego 1 września, Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, wspólne przesłanie wystosowali papież Franciszek i patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Piętnują w nim niepohamowaną żądzę zysków kosztem przyrody. W dokumencie czytamy, że przyroda nie jest już postrzegana jako wspólny dar, a jako własność prywatna. Natomiast pragnienie manipulowania i władzy nad ograniczonymi zasobami planety powodują tragiczne i trwałe konsekwencje. Dokument podkreśla, że wywołane przez człowieka katastrofy ekologiczne uderzają przede wszystkim w bezbronnych, żyjących w ubóstwie ludzi. Papież Franciszek i patriarcha Bartłomiej zachęcają wiernych, by poświęcili ogromnemu problemowi chwilę modlitwy. Poza tym apelujemy do sprawujących odpowiedzialne funkcje, by wsłuchali się w krzyk ziemi i w krzyk biednych, którzy cierpią z powodu zakłócenia równowagi ekologicznej. Nawet 20 milionom ludzi grozi głód i śmierć. Chodzi o mieszkańców Jemenu, Somalii, Sudanu Południowego i Nigerii. Zastępca sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych, Stephen O'Brien, ostrzegł już w pierwszym kwartale 2017 roku, że światu grozi największa od lat katastrofa humanitarna.
Dyplomata ONZ ostrzegł, że sytuacja w Afryce i na Bliskim Wschodzie jest dramatyczna. Mamy przed sobą krytyczny moment w historii. Grozi nam największy kryzys humanitarny od czasu istnienia ONZ. Ponad 20 milionom osób w 4 krajach grozi głód. Bez wspólnych wysiłków świata ludzie po prostu umrą z głodu. Przyczyną dramatycznej sytuacji w 4 krajach jest nie tylko susza, ale też trwające tam wojny domowe. ONZ twierdzi, że zarówno w Sudanie Południowym, jak i w Jemenie toczące się walki uniemożliwiają ogromnym grupom ludzi dostęp do żywności. Dyplomaci twierdzą, że w Somalii sytuacja przypomina rok 2011, kiedy to około 260 tysięcy ludzi umarło z głodu. Wcześniej UNICEF alarmowała, że do końca roku z głodu może umrzeć nawet 1,5 miliona dzieci. ONZ twierdzi, że aby walczyć z głodem potrzeba co najmniej 4 miliardów dolarów. Tymczasem w budżecie Narodów Zjednoczonych na ten cel jest niecały miliard. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Franciszek, apelując o pomoc żywnościową dla udręczonego Sudanu Południowego, powiedział:
grzech doprowadził do oszpecenia otaczającej człowieka rzeczywistości, mówił Franciszek. Tam, gdzie wszystko wcześniej odsyłało do Stworzyciela i Jego miłości, widzimy teraz smutny i przygnębiający znak ludzkiej pychy i zachłanności. Chrześcijanin nie żyje poza światem i potrafi rozpoznać w swoim życiu i w tym, co go otacza, znaki zła, egoizmu i grzechu. Jednocześnie, podkreślił papież, solidarny jest z tymi, którzy cierpią, którzy płaczą, którzy usunięci są na margines i czują się zrozpaczeni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej pomaga i także apeluje o dalsze wsparcie dla dzieci, rodzin głodujących w Sudanie Południowym, mówi prezes fundacji PCPM Wojciech Wilk.
Niedożywienie wśród dzieci osiągnął najwyższy poziom, że już obecnie dzieci zaczynają umierać z głodu. Trzeba im pomagać przez kolejne 5-6 miesięcy, dopóki nie będą zbiory, dopóki nie będą mogły mieć żywność jak gdyby ze swoich własnych źródeł. Uruchamiamy punkty dożywiania, z którego skorzysta około 1200 dzieci. Otrzymają one tam żywienie uzupełniające, czyli takie racje żywnościowe, które będą mogły wziąć do domów, a także próbujemy sprowadzić do południowego Sudanu specjalistyczną żywność, która pozwoli na uratowanie od śmierci głodowej nawet tych najbardziej niedożywionych dzieci.
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej proponuje objęcie całych rodzin pomocą, dopóki nie minie klęska głodu. Informacje można znaleźć na stronie www.pcpm.org.pl. Ze skutkami długotrwałej suszy walczy również Kenia. Biskupi Kenii zwrócili się z apelem o pomoc już w lutym 2017 roku. Przewodniczący episkopatu, biskup Filip Aniolo, wezwał rząd do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i o zwrócenie się o pomoc do wspólnoty międzynarodowej. Według danych konferencji biskupów obecnie prawie 2,5 miliona Kenijczyków potrzebuje natychmiastowej pomocy. Działania podejmowane w tej sprawie przez rząd, Czerwony Krzyż i inne organizacje charytatywne nie są wystarczające wobec liczby dotkniętych suszą rodzin. Czytamy w oświadczeniu episkopatu.
Warto podkreślić, że ten początek tego roku to nie jest coś takiego bardzo, można powiedzieć, niestety zaskakującego, bo susze od 2014 nieprzerwalnie pojawiają się systematycznie, ponieważ w różnych regionach w tych okresach, które wtedy jeszcze powinny występować, niestety one są niewystarczające, a czasem na północy Kenii na przykład nie pojawiają się w ogóle. Wysychają rzeczywiście już wszelkie źródła, ta woda nawet w studniach jest coraz gorzej dostępna. No i tutaj jeśli chodzi o możliwości uprawy dla takich rolników, powiedzmy, którzy robią to dla siebie, no to wiadomo, że w związku z brakiem dostępu do tej wody, w związku z takim przesuszeniem tej gleby, no to po prostu jest to niemożliwe.
Kiedy pani była ostatni raz w Kenii?
Ostatni raz byłam w październiku 2015 roku.
Wtedy dozowano wodę.
Oczywiście. Znaczy muszę powiedzieć, że chyba pierwszy raz, jak byłam w 2009 roku, to było już takie, można powiedzieć, początki takiego rzeczywiście, że ludzie już zauważali tam pewną taką systematykę w tym, że te deszcze już są nieregularne, że trzeba myśleć o czymś innym, w jakiś inny sposób to życie prowadzić, więc już wtedy tworzono takie właśnie zbiorniki na wodę, już wtedy dodatkowo się zabezpieczano i już wtedy była taka sytuacja, że Masajowie ze swoim bydłem w bardzo długie podróże się wybierali, gdzie szukali właśnie tych pastwisk dla tych zwierząt, które umożliwiłyby im po prostu przeżycie.
Przypomnijmy, czym pani się zajmuje na co dzień i dlaczego akurat Kenia, dlaczego Masajowie? Skąd ta pasja i to serce dla Afryki i dla tych ludzi?
Nazywam się Magda Schreider i prowadzę fundację Mogę się uczyć. Jednak moja historia zaczęła się rzeczywiście już blisko 20 lat temu, gdy zaczęłam interesować się kulturą Masajów, a potem po studiach za pierwsze zarobione pieniądze wyjechałam na wolontariat właśnie do południowej Kenii, do ziemi Masajów i tam próbowałam, testowałam to swoje wyobrażenie o Kenii, o Masajach z rzeczywistością i jak już wtedy będąc tam na miejscu się okazało, że ta rzeczywistość zupełnie mnie pochłonęła i ci ludzie, przede wszystkim ta ich otwartość, to ciepło po prostu mnie totalnie zauroczyły. I tak od tamtego czasu, właśnie od tego 2009 roku, na początku indywidualnie współpracowałam właśnie z dyrektorką obecnej szkoły, którą wspieramy, która wcześniej trochę na swoją rękę wspierała edukację dziewcząt, a później ona sama postanowiła jako emerytowana nauczycielka taką szkołę rozpocząć. Rozpoczęliśmy ją w 2012 roku wspierając 49 dzieci. Teraz już w 2017 roku mamy ponad 280 dzieci w szkole. Także jest to coś niesamowitego.
No jest pani piękną kobietą i cóż taka kobieta może zdziałać? Rozumiem, że za panią stoi cały sztab ludzi. Kto pomaga, kto się angażuje?
Mogę powiedzieć, że chyba ja jestem takim zapalnikiem, który zainteresowuje ludzi w tym kierunku. Myślę, że też nie chodzi o to, że wszyscy muszą się interesować czy Afryką, czy Kenią, czy kulturą Masajów, ale myślę, że w każdym z nas jest taka potrzeba wspierania, dzielenia się z innymi ludźmi, więc ze mną Ola i Agata to są takie osoby właśnie, które takie potrzeby mają.
Ola to?
To jest osoba, która jest w zarządzie fundacji i która zajmuje się, można powiedzieć, wszystkimi danymi, a Agata zajmuje się takimi naszymi sprawami prawnymi, promocyjnymi, przygotowywaniem różnych materiałów. Teraz mamy też paru wolontariuszy. Dzięki nim dużo jesteśmy w stanie zrobić i jesteśmy w stanie się też skupić na takich elementach rozwojowych, nie tylko takich, które utrzymują fundację na tym samym poziomie.
Kilka razy prosiliśmy na antenie Polskiego Radia PIK o wsparcie. Ludzie pomagają?
Tak. Każdy postrzega takie potrzeby ludzi gdzieś w oddalonych miejscach w inny sposób. Dla mnie to są ludzie bardzo bliscy. Ja ich znam ich sytuację. mam z nimi kontakt, to jest dla mnie jak rodzina. Ja mam inne takie, powiedzmy, uwarunkowanie, ale myślę, że przeze mnie też wiele osób dostrzega po prostu te potrzeby, jak one są krytyczne, jak te warunki życia, w których żyją ci ludzie, są bardzo podstawowe, że jakby mieliśmy plan zupełnie inny, chcieliśmy właśnie wykończyć internat, który budujemy, chcieliśmy zrobić masę fantastycznych rzeczy dla dzieciaków w szkole, ale ta rzeczywistość nas z pantałyku zbiła i jesteśmy, gdzie jesteśmy i chcemy właśnie wesprzeć te podstawowe potrzeby.
Właśnie teraz w Kenii susza. Olbrzymi dramat ludzi. Wysychają pastwiska, wysychają te zbiorniki wodne.
Tak.
Jak pani pojechała do Kenii, to jak to wygląda z perspektywy Europejki? To wydzielanie wody, jak wygląda sprawa higieny codziennej, ugotowania obiadu i tak dalej?
W pewien sposób po tych kilku wyjazdach człowiek już przygotowuje się, takie nastawienie ma, że ma tą świadomość, ale zawsze ten chyba pierwszy tydzień jest takim najbardziej tygodniem, w którym trzeba się rzeczywiście przestawić. Na mycie się rzeczywiście jest, powiedzmy, ten litr, półtora i logistyka musi być odpowiednia, żeby człowiek dobrze się czuł. A z drugiej strony to wysuszenie tej gleby, pył, który jest wszędzie w powietrzu, spowoduje tak naprawdę, że po pół godzinie, nawet po 15 minutach wyjścia na dwór i tak już człowiek chciałby znowu wrócić i się umyć. Ale tak, jest to zdecydowanie problematyczne w tym sensie, że wie się już, jaki problem jest w tym, żeby tą wodę zgromadzić, żeby rodzina miała tą wodę. Nie mówimy tutaj o tym myciu, mówimy bardziej nawet o piciu, mówimy o przygotowaniu posiłków, czy wyprać. To wszystko jest właśnie w tej wodzie, która jest po prostu na osłach z tej studni transportowana. Z naszego miejsca, czyli ze szkoły, to jest około godziny drogi z osłami, tam jest studnia, ona nie jest automatyczna, czyli po prostu trzeba wrzucać wiadro i napełniać te zbiorniki. To też oczywiście trwa i później trzeba wrócić. My jako szkoła, w związku z tym, że w różnych okresach ten poziom studni nie jest taki sam, my czasami też po prostu kupujemy cysterny wody, żeby zabezpieczyć. Mamy nauczycieli, którzy mieszkają na terenie szkoły w budowanych przez nas pokojach, więc też potrzeby są tutaj większe. Często korzystamy z tego, że ktoś nam tą wodę przyniesie.
My odkręcamy kran i
tak,
leci woda.
Tak.
To jest takie oczywiste i normalne. Zastanawiamy się, jaki gatunek, jaki rodzaj wody kupić w sklepie, żeby sobie zrobić przyjemność, bo nam taka smakuje, taka nie, bardziej gazowana, lekko
dokładnie,
i tak dalej, z jakiegoś regionu Polski czy świata nawet, a tam jest inaczej. Dzieci wiedzą, że trzeba oszczędzać, że to nie jest tak, że pstryk i mamy wodę. To dzieci zajmują się, jeśli nie chodzą do szkoły, tym, żeby w domu nie brakowało wody.
Tak, właśnie, żeby pomagać. Mamy zajmują się właśnie tym, żeby ta woda była.
Czyli chodzą
są taką,
do studni.
Dokładnie tak.
I dźwigają.
Tak, i dziewczynki pomagają im w tym, żeby osły objuczyć, żeby tam...
A chłopcy nie? Bo mężczyźni
też,
to wiem, że
chłopcy
nie.
Chłopcy też, ale chłopcy częściej właśnie są angażowani do tej pomocy, czy do kóz, czy do bydła, a dziewczynki i mamy rzeczywiście jakby jest to zajęcie, żeby w domu ta woda była i te podróże są częste.
Nie oblewają się wodą, nie tracą wody.
Nie
ma takich
zrobił? Żartów ani wyzwań odnośnie...
Nikomu do głowy to nie przyjdzie.
Nie przyjdzie, ponieważ właśnie każdy ma tą świadomość, taki wylany kubek, taka wylana gdzieś tam miska, to wszystko jest jednak w pewien sposób wykorzystywane, czyli jakaś tam woda po kąpaniu, to na przykład do mycia podłogi, z mycia naczyń, które myje się, czasami myje się detergentami, ale często myje się też po prostu naturalnie, więc też później się wylewa gdzieś tam, gdzie coś na przykład rośnie. To wszystko jest rzeczywiście przemyślane, żeby wykorzystać.
A jakość tej wody? Widziałam takie obrazki, już nie wiem, czy z Kenii, ale na pewno z Afryki, kiedy już dokopano się do wody, do tego źródła wody, to ta woda była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo brudna. Ludzie od razu napełniali naczynia i taką wodę zanosili do domu. Taką
wszystko zależy od regionu. Są miejsca, gdzie ludzie korzystają z rzek. Podłoże jest gliniaste, ta woda właśnie jest brudna, taka brązowa. Są miejsca, tak jak u nas, że ludzie mają tylko możliwość korzystania z tej studni. Ta woda z studni jest dobra, jakościowo ma, rzeczywiście jest zasłona zdecydowanie. Tak jak my przyjeżdżamy, to lepiej takiej wody nieprzygotowanej nie pić, no bo po prostu można sobie rozregulować żołądek, oni są przyzwyczajeni, ale po ugotowaniu jest ona zupełnie okej. Okay. Ale w innych regionach, w których też właśnie byłam, to niestety są takie sytuacje, że ludzie wybierają niestety tą wodę z tych takich, można powiedzieć, naturalnych źródeł, która jakościowo jest niestety no, bardzo zła.
I ludzie chorują?
Tak, oczywiście, chorują dzieci głównie. Jest ten też brak higieny przez ten brak wody. Też wiele osób mnie pyta, czemu wszystkie dzieci mają krótkie włosy. Wszystkie dziewczynki wyglądają chłopcy. Ja mówię, no właśnie ze względu na to, że ile do włosów potrzeba jest tej wody, żeby utrzymać tą higienę, a gdy tej wody się nie ma, to po prostu robi się tak, żeby jak najmniej było potrzeba. Też w szkole teraz były przypadki większego zachorowania na cholerę. Oczywiście panie nauczycielki organizowały, można powiedzieć, całe mycia rąk co chwilę w przerwach, żeby dzieci rzeczywiście czy z domu, gdzieś tam od rodziców, którzy byli gdzieś, nie przenosili, nie roznosili tej choroby. To wszystko rzeczywiście tutaj ma bardzo duży związek i z tą wodą, i z suszą.
A pasożyty, to jest też problem?
Tak, w różnych regionach jest to problem. W większości, z tego co się orientuję, bardziej w północnej części są te pasożyty, które gdzieś tam pod skórę wchodzą. No są to problemy, szczególnie dla dzieci, które często nie mają butów, miejsca, gdzie się umyć. Problemy są też właśnie żołądkowe, właśnie ze względu na higienę.
A jeżeli takie umorusane dziecko przyjdzie do szkoły, to...
Nie może takie przyjść.
Nie może?
Nie. Codziennie rano jest apel i w środę mamy taki dzień czystości i wszystkie dzieci są sprawdzane, czy mają czyste ręce, czy mają czyste paznokcie i krótkie i ścięte, czy dzieci, które mają akurat katar, mają chusteczki, czyli po prostu jakieś kawałki materiału, po prostu, żeby nie wycierały w rękaw. I czy włosy są odpowiednio obcięte, czy jest rzeczywiście każdy z nich w czystym mundurku, bo mundurki są obowiązkowe.
Kiedyś w Polsce były higienistki i one sprawdzały
tak,
dzieci.
Dokładnie, teraz już czy może się czyste, tak nie zdarza, ale tam rzeczywiście tak jest i do szkoły oczywiście trzeba przyjść czystym. Jeśli nie, często jest pogadanka z dyrektorką, z czego to wynika. Czasami rzeczywiście jest tak, że w rodzinach dzieje się ciężko, niektóre dzieci nie mają nawet zamiennych ubrań. Tutaj my staramy się też współdziałać i odpowiadać na te potrzeby, żeby każde dziecko czuło się dobrze w szkole, żeby też czasami te dodatkowe takie potrzeby, czy nawet trochę małe marzenia spełnić, jak tam chłopcy na przykład chcieliby bardzo spodenki, bo mają jakieś takie niedopary, a chcieliby rzeczywiście mundurkowe albo jakieś buty. To wszystko takie małe marzenia, które dzieciom dają dużo energii, pewności siebie w szkole, tak samo jak czasami po prostu dzieci też myją się w szkole. Czasami tak jest, że w domu nie da rady.
Wynika
tak.
Z tego. Szkoła to taki mały raj.
Tak, dokładnie tak. I dyrektorka szkoły Filipa jest taką trochę mamą dla wszystkich dzieci. Często rozwiązuje różne problemy rodzinne. Tutaj rzeczywiście jest ta potrzeba, żeby po prostu razem dla tych dzieci, z tymi dziećmi, z tymi rodzinami po prostu pracować i robić tak, żeby było jak najlepiej.
Pani Magdo, ale brak wody to także głód.
Dokładnie tak. Widząc i mając świadomość, niestety, w różnych rodzinach, wiadomo, że są takie właśnie rodziny, które jakby notorycznie mają problemy finansowe. Tutaj też szkoła stara się pomóc w dodatkowym wyżywieniu chociażby dzieci, mając świadomość, że dzieci w domu na przykład piją czasami tylko herbatę rano i nic więcej nie jedzą, więc wychodzi naprzeciw temu, żeby rzeczywiście po prostu te dzieci nawet mogły się skupić w tej szkole, żeby chociaż ta ich podstawowa potrzeba była zapełniona, ale odwiedzając też wiele rodzin, i oni wszyscy są bardzo gościnni. Każdy chce nas poczęstować, wiadomo, że herbatą, ale też obojętnie co ma tam ugotowane, to po tym, czym jest się ugoszczonym, bardzo łatwo jest się zorientować, w jakiej sytuacji ta rodzina jest. Więc widać właśnie często, że ta dieta jest bardzo uboga, że jest to często gdzieś tam ryż, mąka, tylko kukurydziana, ta ugali, że to są to jakieś placki, czasami są to jakieś warzywa, jakaś kapusta, może gdzieś tam jakiś jeden pomidor na całą rodzinę, także te posiłki są bardzo ubogie i mimo tego, że Masajowie przecież mają bydło i mają mleko, i mają w sumie też mięso, to bardzo rzadko z tego korzystają. To bydło jest dla nich tym całym dobytkiem, więc przy dużych okazjach oczywiście, ale mleko często właśnie też sprzedają i dzieci często w ogóle mleka nie piją, albo piją tylko mleko. I w tym momencie też są problemy anemii i innych chorób.
Taka krowa to skarb. Ona tak. Musi jeść, ona musi pić. Zwierzę musi. Człowiek może wytrzymać w jakimś sensie oczywiście.
Tak właśnie. Dlatego też jest tak często, że dużo wcześniej wiedząc o tym, że ta susza przychodzi, to rodziny decydują się, że mąż na przykład z synem opuszczają dom i idą z tym bydłem właśnie w miejsca, w które wiedzą, że jest taka możliwość, żeby to bydło nie padło po prostu, żeby przez ten suszę się utrzymało, ale mamy na przykład taką mamę, mama Metoj, ja jej nie widziałam już od 2014 roku i ona w związku z tym, że mąż ma pracę, ona nie ma pracy, to ona z dwójką dzieci jest cały czas z bydłem od tego 2014 roku. Dwójka jej córek jest w dwóch domach u znajomych, ponieważ chodzą do szkoły. No i jest to dramat, bo bardzo ciężko bo w takiej rodzinie.
Rodzina jest rozbita.
Tak, jest rodzina rozbita, ale no mają to bydło. Jest to dla nich jakby jedyny taki dobytek. Te susze trwają bardzo długo i to bydło jest już w kiepskiej formie i nie da się nawet go sprzedać.
We wrześniu, co tak. się dzieje w Kenii?
Lipiec i sierpień to są takie miesiące najchłodniejsze, ale i suche. Niestety właśnie w tym okresie, w którym powinno padać, mniej więcej między marcem a czerwcem, niestety te deszcze były właśnie niewystarczające, a teraz spotęgowało to jeszcze tą suszą, która jeszcze bardziej tą ziemię wysuszyła. I teraz wrzesień i październik to jest już, można powiedzieć, takim przejściem od tej pory suchej, chłodnej, w taką porę cieplejszą, z lekkimi opadami. Więc w zależności od tego, jaki jest region Kenii, to w tym październiku mogą pojawić się już opady i o tym jest mowa już, że na końcu października mogą się pojawić te opady i my właśnie też chcemy, żeby przez te dwa miesiące właśnie wesprzeć ludzi, żeby wytrzymali do tego, żeby po prostu wróciło to, co daje jakąś szansę. Dwa tygodnie mniej więcej rośnie jakaś konkretna trawa, więc już to bydło będzie w stanie wrócić troszeczkę do formy.
Pani Magdo, możemy o Kenii mówić i
tak,
mówić i mówić.
Możemy.
Wiemy, że niedawno odbyły się tam właśnie unieważnione prezydenckie wybory.
Tak.
Dowiedzieliśmy się, że powtórka wyborów 17 października.
11 sierpnia 2017 roku ogłoszono wyniki wyborów lokalnych, parlamentarnych i prezydenckich w Kenii. Wybory prezydenckie wygrał dotychczasowy prezydent kraju Uhuru Kenyatta. Zdobył nieco ponad 54% głosów, a jego rywal Raila Odinga niecałe 45%, poinformowała komisja wyborcza, zaznaczając, że wybory zostały przeprowadzone z wypełnieniem wszystkich wymogów prawnych. Jednak przegrywający wybory Raila Odinga zarzucił, że liczenie głosów nie było prawidłowe. Jego publiczne wypowiedzi spowodowały uliczne wystąpienia. Gdy 10 lat temu Odinga przegrał wybory i nie pogodził się z ich wynikiem, w kraju doszło do krwawych zamieszek. W tym roku zginęło kilka osób. Eksperci m.in. z Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej i kenijska organizacja ELOC, monitorująca przebieg wyborów, nie znalazły dowodów na to, by zostały one sfałszowane. Eksperci poinformowali, że ewentualne zastrzeżenia muszą rozpatrzyć sądy. I tak kenijski Sąd Najwyższy 1 września orzekł, że ostatnie wybory prezydenckie są nieważne.
The declared results invalid, null and void.
Powtórka wyborów prezydenckich w Kenii odbędzie się 17 października, a obywatele będą mogli wybierać ponownie między ubiegającym się o drugą kadencję szefem państwa Uhuru Kenyattą, a liderem opozycji Railą Odingą. Sytuację komplikuje fakt, iż sąd dopiero 21 września opublikuje pełne orzeczenie. W piątek 1 września sędziowie odczytali jedynie krótkie oświadczenia, w których krytykowali proces wyborczy, ale nie podali szczegółów. Tłumaczyli, że potrzebują więcej czasu, by zapoznać się z ponad 80 tysiącami stron dowodów. Była to pierwsza w historii kraju decyzja kenijskiego sądu o unieważnieniu wyborów.
W Kenii nerwowo, politycznie nerwowo, ale wracam do tego, co dla nas jest najważniejsze, czyli szkoła. Mówiła Pani, że zanim rozpoczęła się Pani współpraca, to było około 50 dzieci,
tak.
A teraz już jest około...
Ponad 280, tak.
Prawie 300. Czy to jest zasługa właśnie fundacji? To jest zasługa ludzi z całej Polski, z Pomorza i Kujaw, z Bydgoszczy?
Myślę, że to jest zasługa tego, że my współpracujemy razem właśnie z tą społecznością masajską, lokalną.
A gdzie dokładnie? Patrzymy na
tak,
mapę.
Tak, jeśli ktoś
Kenii?
Akurat mógłby sobie spojrzeć, to...
Właśnie mam taką
tak,
mapę.
Tak, to mamy mapę Kenii i pod Nairobi, pod stolicą, mamy taką jedną większą miejscowość, można powiedzieć, zupełnie na południu, gdzieś w połowie, Kajiado się nazywa. I nawet jeśli ktoś ma mapy, to może właśnie wpisać nazwę szkoły, tam ona jest zaznaczona, to jest Osimlay Gifted Hands School i tam może dokładnie znaleźć, gdzie ta szkoła się znajduje. Mniej więcej 60 kilometrów od takiego miasta na granicy z Tanzanią, Namanga, no jest to raczej taka, powiedzmy, południowa centralna Kenia, Kajiado. Central.
I znów wyrusza pani mąż,
tak.
A także z przyjacielem do Kenii, do Afryki. Czego potrzebujecie?
Tak jak właśnie mówiłam, mieliśmy wspaniałe plany. W związku z tym, że jako fundacja wykańczamy teraz internat, który też właśnie dzięki tutaj wpłatom Polaków przede wszystkim udało się wybudować. Potrzebujemy środków na jego wykończenie i chcieliśmy właśnie stworzyć taki, można powiedzieć, drugi dom dla dzieci. Często to są dzieci na przykład w czwartej, piątej klasie podstawówki, które po prostu cały tydzień, czasami też nie wracają do domu, spędzają właśnie w szkole, więc by miały tam coś ciekawego do robienia, by było tam też światło po zmroku. Mieliśmy naprawdę takie plany, ale tak jak właśnie mówię, ta rzeczywistość jest teraz inna, te potrzeby są inne, dlatego właśnie zbieramy te środki na zakup żywności, na dożywianie dzieci w szkole, ale też jeśli pozwolą nam na to środki, na to, żeby wesprzeć właśnie tą społeczność naokoło szkoły. Ta społeczność jakby jest też tu tym kluczem, dzięki któremu właśnie ten wzrost liczby tych dzieci nastąpił, ponieważ to są często dzieci, które rodziców przenoszą z innych szkół, właśnie dlatego, że renoma tej szkoły, dlatego, że właśnie mamy Filipę, która jest właśnie taką mamą i z nią można też o tych różnych rzeczach porozmawiać, a poza tym dlatego, że mamy po prostu dobry poziom kształcenia, więc to wszystko stwarza właśnie takie wspaniałe możliwości i tak się rozwija. Także na początek chcemy spełnić te podstawowe potrzeby, czyli to, żeby w brzuchach nie burczało i żeby dzieci mogły się skupić na nauce.
Gdzie możemy zobaczyć zdjęcia, może filmiki, to czego udało się dokonać? Dajmy adres.
Dobrze, serdecznie zapraszam na stronę fundacji. To jest www.mogesieuczyć.pl czy też na nasz profil na Facebooku. Teraz zaczął się semestr, także myślę, że dzisiaj też wrzucę, już dostałam zdjęcia. Wrzucamy aktualne informacje i też zapraszamy tam do zaangażowania się nie tylko finansowo, ponieważ też potrzebujemy właśnie takich osób, które by nas wsparły. Głównie potrzebujemy na przykład takiego wsparcia prawniczego, nie stałego, ale doraźnego, byśmy mogły spać spokojnie, czy też graficznego, żeby właśnie te nasze publikacje były coraz ciekawsze i żeby byśmy mogli większą grupę osób zainteresować. Także serdecznie zapraszam i też zapraszam do kontaktu. Jak ktoś chciałby, to oczywiście bardzo chętnie, czy to telefonicznie, czy po prostu mailowo, zapraszam do kontaktu.
A jeszcze nie wiemy, kiedy wasza grupa wyrusza.
Nasza grupa wyrusza 18 września, lecimy. Z jednej strony nie mogę się doczekać, z drugiej strony ilość pracy, która jest związana teraz właśnie z tą organizacją zbiórki, no nie powiem, że to jest dla mnie priorytet, ale praktycznie spać nie mogę po nocy, więc troszeczkę jakby ten czas w jakiś inny sposób płynie, ale rzeczywiście to już jest. Już.
Mniej wyciętych drzew, więcej zdrowszych afrykańskich gospodyń. To niektóre efekty polskiej pomocy w Tanzanii. W regionie Kilimandżaro na północy kraju Fundacja Ekonomiczna Polska Afryka Wschodnia realizuje projekt współfinansowany przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Wielu Tanzańczyków gotuje dziś swoje posiłki w tradycyjny sposób, przy użyciu kamieni i drewna. To spowodowało, że wycinane przez lata lasy pozostawiały po sobie coraz większe pustki. Lokalni aktywiści nie nadążali z sadzeniem nowych drzew, więc wpadli na inny pomysł – zmienić zwyczaje w tanzańskich domach i na szkolnych stołówkach. Drewno zamienić na brykiety, które Tanzańczycy mogą produkować sami z biomasy, czyli odpadów leśnych i rolniczych. Pomaga nam to zaoszczędzić czas, bo nie musimy już chodzić po górach po drzewo, a do tego nie trujemy się dymem. Mówi jedna z kobiet w wiosce Kidia. Promocję i realizację inicjatywy wspiera Polska Pomoc.
Piękno tego projektu polega na tym, że on jest bardzo realny, bo adresuje podstawowe potrzeby, daje alternatywę, daje ludziom możliwość rozwoju, generowania dochodu, a jednocześnie chroni środowisko.
Mówi Robert Zduńczyk z Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. W projekt zaangażowanych jest dziś 30 szkół i 8 lokalnych grup. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Moshi, Północna Tanzania.
Trwa zbiórka datków na akcję Gasimy Afrykę. Organizuje ją jeden z mieszkańców Krakowa, który chce zebrać 200 tysięcy złotych na zakup sprzętu strażackiego dla miejscowości Butiama w Tanzanii.
Podróżnik Jacek Młodowski na pomysł zorganizowania zbiórki wpadł z misjonarzem pracującym w Afryce i znajomym strażakiem. Boże, suchej pożary w okolicach miejscowości Butiama są niemal codziennością.
Do najbliższej jednostki straży pożarnej jest około 50 kilometrów, co sprawia, że praktycznie samochód nie jest w stanie tam dojechać. Mieszkańcy gaszą pożary, najczęściej posługując się wiaderkami.
Organizatorzy chcą dotrzeć wozem strażackim do Afryki drogą lądową. To może zająć nawet półtora miesiąca.
Do przejechania będzie około 10 tysięcy kilometrów. Prawdopodobnie, jeżeli uda nam się dojechać, to będzie chyba najdłuższa podróż wozem strażackim i być może trafimy do Księgi Rekordów Guinnessa.
Koszt zakupu używanego pojazdu to około 100 tysięcy złotych. Pomysłodawcy zbiórki drugie tyle chcą przeznaczyć na zakup wyposażenia dla afrykańskich strażaków. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Pomysłodawcy akcji Gasimy Afrykę zawiozą do Tanzanii również ponad 200 par okularów korekcyjnych. Informacje o tym, jak można wesprzeć akcję, znajdują się na stronie gasimyafrykę.pl. Diecezja bydgoska zaangażowana jest w budowę szkoły w Czadzie. Zbiórki prowadzone w kościołach podczas Wielkiego Postu pomogą zrealizować projekt, którego pomysłodawcą jest ksiądz Jakub Szałek, a radomska Caritas pomaga dzieciom w Zambii. Około 120 zł kosztuje roczna edukacja zambijskiego ucznia. Dziś wiadomo, że dzięki akcji w misji w Likumbi powstanie 30-osobowa klasa. Maluchy dostały też wyprawki szkolne i sprzęt sportowy. Zdaniem księdza Roberta Kowalskiego, dyrektora radomskiej Caritas, pomoc jest możliwa dzięki programowi Tornister Pełen Uśmiechów.
Podjęliśmy taki na razie pilotażowy projekt, wsparcie dzieciaków właśnie zambijskich. Na początek dzieciaki otrzymały 20 plecaków od nas, kilka też piłek do tego, żeby mogły uprawiać ten sport. Tam się nie zdarza, żeby dzieci używały plecaków nowych, żeby grały nową piłką, żeby miały nowe buty.
Na razie program stypendialny radomskiej Caritas dla dzieci w Zambii prowadzony będzie przez rok. Poszukiwani są darczyńcy, którzy wesprą utworzenie pierwszej szkoły muzycznej w Republice Centralnej Afryki. Od 25 lat trwa tam wojna. Pomysłodawcą projektu jest kapucyn, brat Benedykt Pączka, który od 4 lat przebywa tam na misji. Szkoła powstaje w miejscowości Bałar, w zabudowaniach przyklasztornych. Jest przeznaczona dla utalentowanych dzieci z ubogich rodzin. Potrzebne są pieniądze na dostosowanie sal, zakup instrumentów i utrzymanie tego miejsca. Żeby zachęcić do wsparcia inicjatywy, powstał specjalny utwór, który opisuje sytuację w tym kraju. Nagrał go z bratem Benedyktem raper z Nowego Sącza, Arkadio.
W Republice Centralnej Afryki panuje ogrom nienawiści i niezgody.
Kraj jest zniszczony przez wojnę.
Rodzice nie mają pieniędzy na podstawową edukację dla swoich dzieci.
Przecież jest tam tak wiele talentów.
Bardzo mnie poruszyło to dlatego, że ja też zawsze starałem się wyciągać ludzi z jakiejś rzeczywistości negatywnej właśnie przez pasję, przez marzenia. I bracia właśnie kapucyni, którzy są tam na misji, w tym brat Benedykt, jakby starają się coś z tym robić. Celem całej akcji, całej budowy jest inspirowanie do tego, żeby robić to, co się kocha, pomimo różnych warunków, które na co dzień nam przeszkadzają.
Zamiast broni chcę łapać za instrumenty, zaśpiewać symfonię pokoju, po prostu się skupić na odrabianiu lekcji i nie obawiać tego, co będzie.
Szczegóły akcji na stronie www.tamtamitu.eu/.pl. W środę 6 września 2017 roku o 23.30 czasu polskiego rozpoczęła się 5-dniowa pielgrzymka papieża Franciszka do Kolumbii. Jej hasło "Zróbmy pierwszy krok" ma być zachętą do pojednania narodu. Papież zdecydował o odwiedzeniu Kolumbii po zawarciu w tym kraju pokoju między rządem a partyzantami i zakończeniu trwającej 50 lat wojny domowej. Dlatego, zdaniem ekspertów, jego przyjazd ma umocnić proces pokojowy. Pokój był tematem papieskiego przesłania do mieszkańców tego kraju. Pokój jest tym, czego szuka Kolumbia od bardzo dawna i pracuje, aby go uzyskać. Pokój trwały, prawdziwy, pozwalający na wzajemne traktowanie nas jak braci, nigdy jak nieprzyjaciół. Pokój przypomina nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. W pielgrzymce Franciszka uczestniczyć ma ponad 7 milionów wiernych. Głównymi wydarzeniami są beatyfikacja dwóch księży męczenników, ofiar walk w tym kraju, udział w wielkim spotkaniu modlitewnym na rzecz pokoju.
Franciszek odwiedzi 4 miasta. Kolumbia to 7 kraj świata pod względem nierówności społecznych i jeden z czołowych producentów kokainy. Po trwającej pół wieku wojnie domowej naród podzielił się na tle warunków porozumienia pokojowego.
Mówi pochodzący z Kolumbii ksiądz Pedro Guzman Ardila, prefekt warszawskiego seminarium Redemptoris Mater.
Księża, którzy pracują w tych biednych dzielnicach miasta albo w tych trudnych rejonach Kolumbii, gdzie działają partyzanci, to są naprawdę prawdziwi bohaterowie. Nieraz to ksiądz jest jedyną osobą, która może pomagać dojść do jakiegoś porozumienia. Pamiętam, prowost miał takie rekolekcje. Zostawił mnie samego jako kleryka jeszcze na parafii. W tej samej dzielnicy były 3 gangi. Jeden gang związany z partyzantką lewicową, drugi związany z prawicową i trzeci gang bandytów. I była wojna między nimi. Nagle zacina się strzelanina.
Szacuje się, że w konflikcie między partyzantami rewolucyjnych sił zbrojnych i rządem zginęło ponad 200 tysięcy osób. Milion musiało opuścić swoje domy i przenieść się w inny rejon kraju lub wyjechać za granicę. Większość Kolumbijczyków to chrześcijanie. Prawie 80% to katolicy. Franciszek jest 3. papieżem, który przybył do Kolumbii. W 1968 roku pielgrzymował do niej Paweł VI, a w 1986 roku Jan Paweł II. Rosario Carello, włoski dziennikarz, w telewizji Rai prowadził swój program, w którym na pytania telewidzów odpowiadał m.in. Benedykt XVI. Dla tygodnika Familia Cristiana komentował przemówienia papieża Franciszka przed modlitwą Anioł Pański. Pisał artykuły dla dziennika Avenire. Rosario Carello jest autorem publikacji Halo, tu Franciszek. Prywatne rozmowy papieża. Zawarł w niej 20 historii zwykłych ludzi, którzy zupełnie nieoczekiwanie usłyszeli w swoich telefonach słowa umieszczone w tytule Halo, tu Franciszek. W książce czytamy. Zawsze sam wybiera numer i prawie zawsze musi wyjaśniać. Tak, to naprawdę mówi papież, bo ludzie po drugiej stronie myślą, że to żart. Czasem nikt nie odbiera i wtedy papież zostawia wiadomość na sekretarce, a potem dzwoni jeszcze raz. Zawsze wsłuchuje się w problemy i udziela rad. Z pewną osobą rozmawiał przez telefon aż 25 razy. W tych rozmowach przewijają się wszystkie tematy jego pontyfikatu, także można by mówić o pewnego rodzaju telefonicznej encyklice przekazywanej codziennie, dotyczącej indywidualnych przypadków poszczególnych sytuacji.
Franciszek dzwoni jako człowiek i dzwoni przede wszystkim jako brat, bo to, co dla mnie w tej książce jest takie najbardziej poruszające, to to, że te telefony są tak naprawdę wierzchołkiem góry lodowej. Papież Franciszek najpierw słucha, najpierw przejmuje się tymi historiami, które trafiają na jego biurko w postaci listów, albo które trafiają w postaci różnych opowieści i stara się na te bolączki, na te zmartwienia, na te wyzwania odpowiedzieć. I właśnie dlatego, żeby odpowiedzieć, posługuje się telefonem i dzwoni. On nie dzwoni jako urzędnik, dzwoni bardzo często mówiąc, że nawet nie ma gotowych odpowiedzi, że nie dzwoni po to, żeby wyjaśnić, jak z takiej czy innej trudności wybrnąć, ale dzwoni, żeby zapewnić o swojej modlitwie, dzwoni, żeby zapewnić o słowach swojej solidarności, po to, żeby powiedzieć, ja nie mam odpowiedzi, ale wiem, że Pan Bóg jest blisko i ja też chcę być blisko.
Mówi Dorota Abdelmula, dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej, rzeczniczka Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Na pewno warto tę książkę przeczytać od deski do deski, bo nie ma dwóch takich samych historii i chyba też nie ma dwóch takich samych reakcji Ojca Świętego. Mnie bardzo poruszyła pierwsza z historii. To jest historia człowieka, który nawet nie prosił o to, żeby papież do niego zadzwonił, tylko który na Facebooku napisał o tym, że w jego życiu wydarzyło się coś takiego, że chyba tego Panu Bogu nie wybaczy. I taki bunt, takie wołanie o pomoc, próba zrozumienia tego, jakie plany ma Pan Bóg wobec niego, wobec jego rodziny, wystarczyły, żeby poruszyć Ojca Świętego, żeby papież chciał być blisko tej osoby i chciał z tą osobą nawiązać kontakt. To są historie o tym, że papież Franciszek słucha. I taka postawa zasłuchania jest chyba rzeczywiście takim kluczem do zrozumienia Franciszka. To zasłuchanie jest niemedialne. Trudno w mediach pokazać papieża, który słucha, bo papież, który słucha, no, nic nie robi, nie wypowiada się, nie reaguje. A to właśnie z tego słuchania później wynikają różne słowa, decyzje, gesty, także te, które najbardziej zapadają nam w pamięć i które są takie najbardziej jaskrawe w mediach. Bo rzeczywiście papież, który chwyta za telefon i gdzieś z oddali z domu Świętej Marty wyzwania po świecie, dzwoniąc na numery komórkowe czy stacjonarne i mówiąc halo tu papież, halo tu Franciszek, no rzeczywiście jest to coś niesamowitego i niecodziennego, ale pamiętajmy o tym, żeby się nie zatrzymać na tym geście.
Michele,
Ten prawie 50-letni mężczyzna, rodem z Pesaro, na wózku inwalidzkim, pisze otoczony fotografiami i pamiątkami, które ukazują drogę krzyżową jego i jego rodziny. Wypadek motocyklowy w wieku 17 lat, kiedy stracił władzę w nogach, śmierć dopiero co urodzonego brata, niedawny zgon ojca, wykrycie choroby u matki i ostatni straszliwy dramat, o którym pisały nawet gazety. Jego brat, Andrea, ginie na ulicy w nocy z 3 na 4 czerwca 2013 roku. Nie, Boże, tym razem Ci nie wybaczę. Dlaczego się na nas uwziąłeś? Dlaczego całe to zło? Na początku sierpnia, dokładnie 6, Michele widzi 2 nieodebrane połączenia z nieznanego numeru. Nie zwraca na to uwagi, a to był papież. Następnego dnia Franciszek próbuje znowu. Telefon dzwoni i tym razem Michele odbiera. Słucham. Halo, mówi papież Franciszek. Jak się masz? Po drugiej stronie zalega cisza. Ponownie więc odzywa się Franciszek. Dzwonię do ciebie, bo przeczytałem twój list o tym, co przeżyliście. Głęboko mnie to poruszyło. Michele, tak, że się popłakałem. Trzymam ten list na biurku. Przeczytałem też twoje pytania dotyczące Boga i muszę ci powiedzieć, że nie mam na nie odpowiedzi. Jedyne, co można zrobić, to się modlić, bo modlitwa daje ukojenie. Rozmawiają przez 10 minut. Michele nabiera powietrza w płuca i rzuca pytanie. Przepraszam, czy Ojciec Święty mógłby zadzwonić również do mojej matki? Możesz mi podać jej numer? Ojcze Święty, proszę mi dać tylko minutę, żebym ją uprzedził. Kilka minut później telefon dzwoni w domu Rosalby Ferry. Słucham. Halo, mówi papież Franciszek. Wiem już o wszystkim. Michele mi opowiedział. Rosalba wybucha płaczem. Chciałaby coś powiedzieć, zapytać, podziękować, wyrazić jakąś prośbę, lecz nie potrafi wydobyć z siebie ani słowa. Papież długo słucha łkań i dopiero po kilku minutach odzywa się. Rosalba, posłuchaj, wkrótce do ciebie zadzwonię.
Przeróżnym osobom przychodzi na myśl, żeby do Franciszka napisać, albo żeby gdzieś swoimi trudnościami czy dylematami się podzielić i one jakoś okrężną drogą do Ojca Świętego trafiają. To są dzieci. To jest kilkuletni chłopiec, który pisze, dlatego że jego ciocia jest ciężko chora, jest w stanie umierającym i ten chłopiec boi się i pisze do Ojca Świętego, że nie chciałby, żeby bliska mu osoba odeszła. To są ludzie młodzi, którym urodziło się dziecko i których Ojciec Święty sam dopytuje, czy dziecko zostało ochrzczone i sam proponuje, że tego chrztu temu maluchowi udzieli. To są osoby w średnim wieku, to są ludzie, którzy mają swoje rodziny, to są też osoby samotne, to są wreszcie siostry zakonne z Gibraltaru, które Ojciec Święty jeszcze pamięta z Buenos Aires. To zresztą dość komiczna historia, bo to jedno z tych miejsc, do których Ojciec Święty nie może się dodzwonić, bo nikt słuchawki nie podnosi. Więc dzwonią naprawdę przeróżne osoby, natomiast myślę, że takim wspólnym mianownikiem jest to, że chyba nikt nie spodziewa się papieskiej odpowiedzi. Nawet kiedy rozumie, że to rzeczywiście dzwoni Franciszek, to nikt nie spodziewa się tego, co papież Franciszek powie.
Pierwszy dzwonek wybrzmiewa w pustym pokoju. Drugi przekracza otwarte drzwi, a trzeci i czwarty milkną w korytarzu. Dźwięk telefonu w żaden sposób nie zdołałby dotrzeć do kaplicy, jedynego miejsca w klasztorze, w którym ktoś w tej chwili przebywa. Jesteśmy na południu Hiszpanii, niedaleko od cieśniny gibraltarskiej, w klasztorze karmelitanek bosych w Lucenie. Mieszka tu 5 zakonnic. Jest ostatni dzień roku 2013, w którym Bergoglio został wybrany na papieża. Telefon nadal więc dzwoni. Jego dźwięk rozchodzi się jak zapach, którego jednak nikt nie czuje. Ponad 2000 kilometrów stąd, w Watykanie, czeka przy telefonie człowiek ubrany na biało. Pozostaje przy słuchawce, czeka cierpliwie. W tej chwili nie możemy rozmawiać. Jeśli chcesz zostawić wiadomość, zrób to po sygnale. To automatyczna sekretarka, głos jednej z sióstr, być może przełożonej. Jednak jakość nagrania nie jest dobra. Głos jest cichy, jest dużo zakłóceń. Papież się uśmiecha, zostawia wiadomość. Cóż robicie tak ważnego, że nie możecie odebrać telefonu? Chciałem złożyć wam życzenia z okazji końca roku. Zobaczę, czy później będę jeszcze mógł do was zadzwonić. Niech Bóg was błogosławi. Po zakończeniu różańca siostra Furtianka podchodzi do telefonu. Widzi migającą czerwoną lampkę i słucha wiadomości. Nie można powiedzieć, że wśród zakonnic wybucha panika, zważywszy na to, jaki prowadzą tryb życia. Z pewnością jednak odrobinę się rozemocjonowały. Zadzwoniły od razu do biskupa Kordoby, później do nuncjusza apostolskiego w Madrycie, wreszcie do Watykanu. Jednak papież jest zajęty. Przed 20:00 telefon znów dzwoni. Słucham. Halo? Mówi papież Franciszek. Wreszcie siostra Adriana, przełożona, uspokaja się. Może wyjaśnić, że rano się modliły i że próbowały do niego oddzwonić. Następuje długa, 20-minutowa rozmowa. Przyjazna pogawędka, tak ją później określi, wyjaśniając. Papież pytał, jak postępuje praca wspólnoty i czy przybywa powołań. Niezwykła jest ufność, jaką do nas ma. Papież zna 3 z 5 sióstr z tego klasztoru, ponieważ pochodzą z Argentyny i od ponad 20 lat stale powierza ich modlitwom najważniejsze i najtrudniejsze sprawy swojego życia. Można powiedzieć, że te siostry, choć z daleka, są jednymi z najbliższych i najdroższych Franciszkowi osób już od czasów Buenos Aires.
Pamiętajmy, że ta rewolucja papieża Franciszka polega też na tym, że media mają dostęp do dużo większej ilości wydarzeń, spotkań, chwil, niż było to w przypadku poprzednich pontyfikatów, więc też chyba nie na wszystko należy patrzeć przez pryzmat tego, że żaden papież wcześniej tak nie robił, bo przecież wiele gestów, wiele postaw, wiele decyzji i spotkań, chociażby Jana Pawła II, czy papieża Pawła VI, czy papieża Benedykta XVI, po prostu nie były znane szerszej grupie odbiorców, a jednak były. Dla mnie takim gestem bardzo bezpośrednim i takim bardzo poruszającym osobiście, było spotkanie z Ojcem Świętym rok temu w czasie obiadu, podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy to młodzi wolontariusze, którzy pracowali przy przygotowaniu tego spotkania młodych, w nagrodę zostali zaproszeni właśnie na obiad z Ojcem Świętym. Z jednej strony to jest tradycja, która już towarzyszy kilku edycjom tego spotkania, ale z drugiej strony to była decyzja i prośba samego Ojca Świętego. Też taka postawa papieża, który w czasie tego obiadu, kiedy zasiedliśmy do stołu, spojrzał na wszystkich z uwagą, zapytał, w jakim języku będziemy rozmawiać, tak żeby wszyscy mogli go zrozumieć, a później powiedział, no to mówcie, ja chcę was słuchać, chcę was poznać. Jest taką postawą, która znowu pokazuje Franciszka w tych relacjach z takimi zwykłymi, prostymi ludźmi. Po każdym zadanym przez nas pytaniu Ojciec Święty milczał i widać było, że milczy, bo poszukuje odpowiedzi, która jak najlepiej trafi do tego, kto mówił. Też każdego z tych osób, które mówiły do Ojca Świętego, Franciszek pytał, kim jest, ile ma lat, skąd jest dokładnie. Dopiero wtedy zaczynał odpowiadać, starając się wszystko to, co mówi, rzeczywiście kierować do konkretnej osoby. Wracając do tej książki, Halo tu Franciszek, widzimy, że on naprawdę mówi rzeczy, które gdzieś sam najpierw rozeznaje na modlitwie, które nie są trudne, to nie jest jakaś trudna katecheza. To jest coś bardzo prostego, ale aż chce się wierzyć, że pochodzącego naprawdę od Ducha Świętego.
O co prosicie Kościół Boży dla Nikoli? Pyta papież. O chrzest. Teraz w kaplicy domu świętej Marty Ensa nareszcie jest spokojna. Papież Franciszek chrzci jej wnuka. Jednak minione miesiące były dramatyczne. Ester, jej 16-letnia córka, zachodzi w ciążę. Tatą dziecka jest Mirko, prawie 17-letni. Ensa poznała piekło i raj. Piekło. Mamo, słuchaj, chciałam ci powiedzieć, że jest taki problem. Tak się stało, że nie wiem, jak to się stało, ale stało się, że jestem w ciąży i jestem bardzo szczęśliwa. Wtedy Ester wybucha płaczem, drży. Piekło. A raj? Dzień, w którym urodził się Nikola. Wszystkie kolejne dni po jego narodzinach, a zwłaszcza u Franek w domu świętej Marty z papieżem. I właśnie patrząc na Franciszka, słuchając brzmienia jego słów, tylko brzmienia, samych słów nie, ich nie słucha, ponieważ gryzie ją sumienie i jest rozproszona. Patrząc na Franciszka, głęboko się wstydzi. Jako mama, mówi Ensa, daję swojemu sumieniu prawo do żalu wobec mojej córki, mojej szalonej córki, która bez planu i bez pomysłu, bez pracy, bez studiów, bez zawodu, ani przyszłości poza tym, co gwarantujemy jej ja i mój mąż, wydała na świat dziecko. A gdy dziecko przyszło na świat, już go nie chcieli. Są szaleni, ponieważ życia się tak nie traktuje. Jednocześnie jednak się wstydzę, ponieważ w godzinie zasadniczej dla mnie próby zareagowałam jak potwór. Im dłużej papież mówi, tam przed nią, im bardziej jego ton i słowa przenikają do jej serca, tym bardziej się wstydzi. Wstydzę się, że doradzałam mojej córce aborcję. Teraz, gdy trzymam w ramionach Nikolę, zdarza mi się, że muszę spuścić wzrok. Pomyśl, co to będzie, gdy będzie duży i spojrzy mi w oczy, jeśli ja, jego babcia, chciałam się go pozbyć. Z czym się ten chłopczyk na świecie spotka?
Bardzo łatwo jest zapamiętać jakieś takie słowa czy hasła, które są nośne medialnie. Ojciec Święty oprócz takich haseł mówi też bardzo dużo rzeczy naprawdę wymagających. Tak samo było chociażby podczas spotkań z młodzieżą, czy w Krakowie, czy w Rzymie, czy w czasie papieskich wizyt, kiedy Ojciec Święty, mówiąc serdecznie, mówiąc z dowcipem, jednak mówi bardzo konkretnie: wymagajcie od siebie. Starajcie się uczynić ze swojego życia coś wartościowego, coś konkretnego. Nie narzekajcie, nie użalajcie się nad sobą, nie stawiajcie siebie w sytuacji kogoś gorszego niż jesteście, bo Pan Bóg jest ambitny i ma wobec was plany, a wy dzięki waszej ambicji, spontaniczności, talentom macie możliwość odpowiedzenia z radością i z entuzjazmem na te Boże plany, więc zakaz narzekania to jest chyba taka jedna z podstawowych rad, których Ojciec Święty udziela, która jest bardzo bliska samemu papieżowi i do zachowania, której papież Franciszek w różnych swoich tekstach, w różnych swoich gestach zachęca.
Niedawno na drzwiach apartamentu papieskiego w domu świętej Marty pojawił się napis "Zakaz narzekania".
Ten zakaz narzekania, który widnieje na drzwiach papieża Franciszka, to jest troszeczkę taki brak zgody na porażkę, brak zgody na zło, brak zgody na pesymizm. Czyli brak zgody na to wszystko, co nie pochodzi od Pana Boga, co nie pochodzi od Ducha Świętego. Na pewno to, co ujmuje w postawie papieża Franciszka, to taka zwyczajność. To, że on stara się być blisko zwykłych ludzi, nie dzieląc ich na wierzących, niewierzących, praktykujących, niepraktykujących, lepszych czy gorszych, bardziej czy mniej gdzieś doświadczonych w wierze. I na pewno w taki sam sposób, w jaki trafia to do świeckich, w jaki trafia to właśnie do tych zwykłych ludzi, tak samo porusza to serca hierarchów, porusza to serca jego współpracowników. Papież Franciszek lubi zaskakiwać, że jest przez to też wymagającym współpracownikiem, chociażby ze względów bezpieczeństwa. Natomiast wydaje się, że bardzo wiele osób ta prostota Ojca Świętego naprawdę przekonuje i też na pewno dla wielu osób, które mówią o wierze, które przepowiadają Słowo Boże, czyli dla księży, dla ewangelizatorów, dla osób konsekrowanych, taka postawa papieża Franciszka jest dużym ułatwieniem, bo ona pokazuje otwartość Kościoła, hierarchów kościelnych na te wszystkie osoby, które być może do tej pory Pana Boga nie spotkały albo mają o nim jakieś wyobrażenie nie do końca prawdziwe i nie do końca sprawiedliwe. To wybrzmiewa też w książce Halo tu Franciszek, w której Ojciec Święty z taką charakterystyczną dla siebie otwartością i optymizmem mierzy się z sytuacjami trudnymi, mierzy się z pytaniami bez odpowiedzi, mierzy się z wątpliwościami osób, dla których argumenty wiary nie są żadnymi argumentami, bo część z jego rozmówców to przecież osoby bardzo oddalone od Kościoła.
Dziewczynka nazywa się Julia. Ma 4 lata i 15 maja 2013 roku stoi razem z mamą na placu świętego Piotra. Jest ciepło, dużo ludzi. Audiencja generalna właśnie się skończyła i papież wsiada do papamobile. Mamo, papież już sobie idzie? Już nie wróci? Julia chce go zobaczyć z bliska, jest niecierpliwa. Później auto wyłania się zza zakrętu, przybliża, zwalnia i niespodziewanie zatrzymuje dokładnie przed nimi. Proszę, oto Franciszek. Widzi Julię, pochyla się, chce ją pocałować. Wtedy ona nagle rzuca się na niego, chwyta jego szyję i już nie puszcza. Papież próbuje się wyprostować, ale ona nie zwalnia uścisku. Pozostaje przytulona do niego i Bergoglio, pochwycony, unieruchomiony, zablokowany tak wielką czułością, ulega. U Julii w wieku 13 miesięcy zdiagnozowano białaczkę. Zdjęcie jej przytulenia do Franciszka obiegło świat, stało się symbolem czułości papieża, który oczywiście nie wiedział niczego o cierpieniach Julii i jej zwycięstwie nad chorobą. Po 2 latach, uzdrowiona, pisze do niego list. Drogi papieżu Franciszku, nazywam się Julia, bardzo cię kocham. To ja byłam tą dziewczynką, która cię tak mocno przytuliła i nie chciała cię puścić. Chciałabym opowiedzieć ci moją historię. List ledwo zdążył dotrzeć do domu świętej Marty, kiedy pewnego popołudnia o 18:00 zadzwonił telefon Kateryny. Słucham. Halo, Katerina? Mówi papież Franciszek. Otrzymałem list od Julii. Zabrakło mi słów. Powiedział mi, że Julia jest bardzo odważną dziewczynką i kilka razy powtórzył: módlcie się za mnie, módlcie się za mnie. Czy mogę rozmawiać z Julią? Ciao, mój papieżu Franciszku. Ciao, Julia. Jak już mówiłem twojej mamie, jesteś bardzo odważną dziewczynką. Nie zapominaj o mnie i proszę cię, módl się za mnie. Julia odpowiada. Kocham cię. Naszymi gośćmi byli
Magda Schrader, Fundacja Mogę Się Uczyć,
biskup Filip Aniolo, ksiądz Pedro Guzman Ardila, ksiądz Robert Kowalski, brat Benedykt Pączka, Steven O'Brien, Wojciech Wilk, Robert Zduńczyk, Jacek Młodowski, Arkadiusz Zbozień, Arkadio i Dorota Abdelmula. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.